Jeszcze jeden apoftegmat. Powiedział Abba Izaak: nigdy do swojej celi nie wpuściłem gniewnej myśli o bracie, który mnie skrzywdził. Robiłem też, co mogłem, żeby żaden brat nie odszedł do swojej celi zagniewany na mnie. Może się nam wydawać niewykonalne to, o czym ten człowiek mówi, ale na samym początku musimy sobie wyjaśnić dwa pojęcia: cela i myśl. Abba Izaak mówi: nigdy do swojej celi nie wpuściłem gniewnej myśli o bracie, który mnie skrzywdził. Słowem cela mnisi określali dwie rzeczywistości. Pierwsza to był domek, w którym sobie pomieszkiwali ze swoim uczniem, coś jak erem kamedulski lub domek kartuski. Druga to serce, wnętrze człowieka. Po dziś dzień uczy się, że są 3 stopnie klauzury w każdym klasztorze. Po dziś dzień uczy się, że są 3 stopnie klauzury w każdym klasztorze. Zewnętrzna, na której zatrzymuje się świat, cela, gdzie człowiek jest sam na sam z Panem Bogiem. Był kiedyś taki zwyczaj, że mnisi nie odwiedzali się nawzajem w celach. Trzecia warstwa to serce. Dwie pierwsze są tylko po to, żeby wyszkolić w zachowywaniu tej trzeciej, czyli żeby żadna zła myśl nie wchodziła do serca. Drugie pojęcie, czyli gniewliwa myśl. Dwie uwagi co do tego sformułowania. Pierwsza jest taka, że gniew nie oznacza uczucia zdenerwowania, bo ono jest zawsze obojętne moralnie. Chodzi raczej o to, co człowiek z nim zrobi. Czy działa pod wpływem gniewu, czy oblicza sobie właściwy moment, żeby tym gniewem wybuchnąć, obmyśla zemstę, ciągle rozważa, jak został skrzywdzony. Gniew i chęć zemsty stają się wtedy sensem jego życia. Nie potrafi tego zostawić, jakoś przepracować. Wtedy mamy do czynienia z grzechem gniewu. Natomiast kiedy ojcowie mówią o myśli, to nie chodzi o tę, którą mam w głowie, tylko o pewien styl działania i podejmowania decyzji. To znaczy, że Abba Izaak nigdy nie zgodził się na to, żeby w jego sercu powstawało pragnienie tego, żeby obmyślać i knuć plany zemsty wobec kogoś, kto go skrzywdził. Zawsze się od tego oddalał. Nie chciał mieszkać pod jednym dachem z takim zamiarem. I z drugiej strony o to samo się starał, jeśli chodzi o serce innego brata. Zresztą ojcowie bardzo tępią obmowę, chęć zemsty, hodowanie różnych uraz, które człowiek przechowuje w swoim sercu, żeby potem wywrzeć zemstę na kimś. Przeczytajmy jeszcze o Abba Mojżeszu Etiopczyku, który przed wyjściem na pustynię był rozbójnikiem. Opowiada następującą bajkę, wziętą zresztą z Fedrusa. Pewien brat w Sketis zgrzeszył. Zwołano zebranie i posłano także po Abba Mojżesza, ale nie chciał przyjść. Ponownie kapłan posłał po niego wezwanie: przyjdź, bo cały lud czeka na ciebie. Wstał więc i poszedł, ale wziął dziurawy koszyk, napełnił go piaskiem i poniósł na plecach. Ci, którzy wyszli na jego spotkanie, zapytali go: ojcze, co to znaczy? Odpowiedział im starzec: moje grzechy sypią mi się za plecami, ale ja ich nie widzę, a przychodzę dzisiaj sądzić cudze winy. Kiedy to usłyszeli, nic już nie powiedzieli tamtemu bratu, ale mu przebaczyli. Jest też druga wersja tego apoftegmatu, mówiąca, że miał na plecach worek, z którego sypało się za nim mnóstwo piachu, a na brzuchu niósł koszyk, gdzie piasku było odrobinkę. Kiedy go pytali, co to znaczy, odparł, że masa jego grzechów jest za nim, ale ich nie ogląda, bo przygląda się cudzym małym grzeszkom. Nie chodzi tutaj o pobłażliwość wobec grzechu, tylko o ustalenie właściwych proporcji. Jeśli mam się o coś martwić i za coś pokutować, to są to moje własne grzechy, moje własne serce, a nie do mnie należy pilnować innych i tego, jak bardzo grzeszą. Tym bardziej, że Mojżesz akurat w tej kwestii był specjalistą. Brat pytał Abba Mojżesza: oto człowiek bije swojego sługę za popełnioną winę. Co ma mówić sługa? Odrzekł starzec: jeśli to dobry sługa, powie: wybacz mi, zawiniłem. Pytał brat: i nic więcej? Starzec odpowiedział: nic, bo skoro tylko przyzna się do winy i powie: zgrzeszyłem, pan jego zlituje się nad nim, a najważniejsze, nie sądzić bliźniego. Bo kiedy ręka pana pobiła w Egipcie wszystkich pierworodnych, nie było tam domu, w którym by nie leżał zmarły. Brat pytał: co znaczą te słowa? Odpowiedział mu starzec: jeżeli się staramy widzieć własne grzechy, nie widzimy grzechów bliźniego, bo byłoby głupotą ze strony człowieka, któremu ktoś umarł, zostawić swojego zmarłego, a iść płakać nad cudzym. Umrzeć zaś wobec bliźniego znaczy nieść ciężar z własnej winy, a nie troszczyć się o innych ludzi w tym sensie, żeby rozróżniać, że ten jest dobry, a tamten zły. Żadnemu człowiekowi nie czyń nic złego ani w sercu, ani nie myśl źle o nikim. Nie gardź takim, który źle postępuje, ale się też nie daj pociągnąć takiemu, co krzywdzi bliźniego. Ani się nie raduj razem z tym, który zło wyrządza. Nie obmawiaj nikogo, ale mów: Bóg zna każdego. Nie daj się wciągnąć obmówcy, ani się nie ciesz z jego obmowy, ale nie miej też i nienawiści dla takiego, który bliźnich obmawiał, bo to by znaczyło sądzić. Z żadnym człowiekiem nie trwaj w waśni, ani nie przechowuj wrogości w sercu, ale też nie miej nienawiści dla takiego, który żywi wrogość dla bliźniego. Na tym polega pokój. Tą myślą się umacniaj. Trud potrwa krótko, a odpoczynek będzie wieczny. Dzięki łasce Słowa Bożego. Amen. Myślę, że rady, które tutaj Mojżesz wypowiada, mogą nam wydawać się naiwne, ale znowu przypomnijmy sobie zasady czytania apoftegmatów. To jest indywidualne słowo skierowane do konkretnego człowieka. Abba był wielkim okrutnikiem, czyli dobrze poznał mroczną stronę natury ludzkiej i teraz cały jego wysiłek szedł w tym kierunku, żeby skupić się na tym, co dobre, i na tym budować. Pamiętajmy też, że słowo sądzić i obmawiać po grecku oznacza też wydawać wyrok. A oni tego bali się jak ognia, bo zdawali sobie sprawę, że osądzając człowieka, stawiamy się na miejscu Chrystusa Pana, a On ma prawo sądzić tylko dlatego, że poniósł na krzyżu śmierć za grzechy całego świata. Tym samym, jeżeli chcemy sądzić innych, musimy ponieść karę za ich grzechy. Na koniec motywacja do tego, by nie sądzić. Trud potrwa krótko, a odpoczynek będzie wieczny. Dzięki łasce Słowa Bożego. Amen. I niech nam w tym ojcowie pustyni zawsze pomagają.